w grupie stanowiący własność. To nie mówimy wypadka tylko wyproszenia, to jest własność spółki, która ma jakąś tam nazwę, nieważne. W każdym razie jak najbardziej to jest budynek, który ma stanąć tu i jako, że ma stanąć w granicy, to oczywiście uzgodnienia z sąsiadami muszą być, oni mają prawo w tej sprawie się wypowiadać. Natomiast jeżeli chodzi o parking, no to wiadomo, że ten parking to będą miejsca postojowe dla lokatorów tego budynku, więc nie wyobrażam sobie, no chociaż no, oczywiście teoretycznie wszystko jest możliwe, że oddzielnie będą na przykład sprzedawane czy wynajmowane mieszkania, oddzielnie wynajmowane czy sprzedawane czy udostępnione miejsca parkingowe. Ale to jest taka teoria zupełna, w tej chwili trudno to przesądzać. Natomiast, Szanowni Państwo, plan zagospodarowania przestrzennego to jest najlepsza forma, która przewiduje, w jaki sposób będzie zagospodarowana dana przestrzeń. Tutaj zrobienie z planu, czy jakieś nagrody, czy kary, jak poprzednio było dla tego czy innego inwestora, no to jest trochę na wyrost. Po prostu na pewno Państwo słyszycie, brak planu zagospodarowania to jest problem, który coraz częściej jest poruszany, który jest określany jako pewna bariera w rozwoju miast, czy generalnie kraju. Więc plany powinny być wszędzie. My robimy to ze względów wspólnie finansowych na wybrane wycinki, tam gdzie są potrzeby, gdzie są wnioski i jeżeli są takowe, to do planu generalnie przystępujemy. W innych gminach się czeka nawet kilka lat na to, żeby gmina się wzięła za plan zagospodarowania. Ale jest to lepsza forma niż pojedyncze decyzje na pojedynczej działki, bo troszeczkę, że tak powiem, bardziej kompleksowo dla danego terenu problem załatwia. Także nie traktowałbym planu jako czyjąś nagrodę, karę czy jakieś inne rozwiązanie. Po prostu to jest forma zagospodarowania przestrzeni.
Dziękuję bardzo. Radny Kruziński. Proszę bardzo.
Oczywiście tutaj pani radna ma stuprocentową rację. Ja również uważam, że temu człowiekowi trzeba patrzeć na ręce i proszę. Dwa razy. Druga sprawa jest tego typu, że też chętnie bym się nie wyzbywał tego terenu, nasz teren, bo my nie wiemy, czy za parę lat nie będzie trzeba tam zrobić oświetlenia, czy za parę lat będzie trzeba poszerzyć tej drogi, czy nie trzeba będzie zbudować chodników, a terenu się pozbędziemy i pan Bartnik tego terenu już nam nie odda. Także tutaj naprawdę trzeba dwa razy się zastanowić, żeby to będzie podnieść za.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz.
To, że opracowanie, przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania terenu jest to planem o własności, a nie mniejszy. Więc praktycznie nieopracowanie planów powoduje właśnie takie zabudowę według potrzeb, czyli jak jest jeden wniosek, to jest na garażę, tak i odejdzie inny, bo w tej chwili jest na podstawie decyzji, które też są opracowane przez architekta. Wykonanie zagospodarowania całego wycinka pozwala jakby kształtować przecież to, o czym mówił tutaj sekretarz. Więc myślę, że tutaj ta podejrzliwość jest na wyrost, na tym etapie przynajmniej. Bo wtedy, gdybyśmy podejmowali decyzję już na przykład do sprzedaży, czy innym przeznaczeniem tego terenu, to tak, ale na tym etapie nie widzę tutaj powodu do tej przemocy.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak zaobserwowałem, jak nazwisko może zrobić problem. Nazwisko, w tej chwili widzę, nazwisko robi problem. Nie ustosunkowuję się do tego absolutnie. Czy ktoś chce zabrać jeszcze głos w temacie tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 27/246/08. Kto jest za przyjęciem powyższego projektu uchwały? Jedenaście głosów za. Kto jest przeciw? 5 głosów przeciw. Kto się wstrzymał? 4 głosy wstrzymujące. Dobrze. Dziękuję bardzo. Powyższy projekt uchwały Rada przyjęła. Następny projekt uchwały numer 227/247/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego na okres przekraczający rok budżetowy. Stanowiska Komisji Rewizyjnej, proszę.
Przyjąłem właśnie.
Rolnictwa.
Przyjęłam projekt 4 głosy za, 1 to nie za.
Do spraw rodziny.
Przyjąłem to właśnie.
Zdrowia.
Przyjęłam 4 głosy za.
Czy ktoś z radnych chce zabrać głos w temacie tego projektu? Pani radna Rolnicka.
Czy wybór projektantów, czy ewentualnie którzy będą opracowywali te plany zagospodarowania, opiera się o ustawę prawo zamówień publicznych, czy być może inny sposób są wybierani producenci, którzy realizują nasze projekty.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, potwierdzam. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania powyższego projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Czternaście głosów za. Kto jest przeciw? Jeden głos przeciw. Kto się wstrzymał? Pięć głosów wstrzymających. Dziękuję bardzo. Powyższy projekt uchwały Rada przyjęła. Następny projekt uchwały nr 27, łamany na 248-08 w sprawie przystąpienia gminy Czes do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sam Wielu Tyłu. Proszę o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna. Rolnictwa.
Komisja projekt uchwały nie postanowiła do głosowania na sesji rady.
Dziękuję. Komisja do spraw rodziny.
Komisja projekt uchwały przyjęła przez 6 głosów za.
Komisja zdrowia.
Komisja projektu uchwały pozostawia do głosowania na sesji.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zabrać głos w temacie tego projektu uchwały? Pan radny Gruziński.
Do trzeciego to nie można, z tego by wynikało, bez taką drużyny.
ale punkt B to dopiero jest punkt formułowany. Na rzecz członków organizacji lokalnej grupy działania lub krajowych grup lokalnej grupy działania oraz ich osób zarzeszonych innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z zasadniczych celów. No są to cele. Nie ma sprawy, każdy może otrzymać taką książkę wziąć do tego stowarzyszenia. Paragraf 39, dochody. I tutaj mamy szereg dochodów wymienionych. I jest punkt pierwszy, punkt drugi, punkt drugi. Dochody gminy lokalnej grupy działania przeznaczone są wyłącznie na podstawę celu lokalnej grupy działania oraz na pokrycie kosztów niezbędnych do funkcjonowania lokalnej grupy działania. Jakie to są koszty, myślę sobie, a jakie to są te koszty niezbędne? Bardzo chętnie bym się dowiedział i będę się z tego czytał. I potem mamy paragraf 48, rozdział 6, ustanowienia końcowe. Następny proszę Państwa, majątek pozostały po likwidacji lokalnej grupy działania przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom lokalnej grupy działania. Załóżmy, nasza gmina, bo tutaj wychodzi z tego, że nasza gmina będzie kosztowała ponad 10 tysięcy złotych, inne gminy, gmina poniżej więcej. Sądzę, że to będzie w granicach 50-60 tysięcy złotych, bo jedna liczebności pozostałych dwóch gmin to może nie wyczyca. No ten majątek odpowiedni biorą przez te 3 lata. Teraz załóżmy, że Kolejnica. Będzie podobna grupa, która będzie mogła, która będzie działała w podobny sposób. Cały ten majątek będzie przekazany jednej grupie. Czyli my de facto przekażemy, no powiedzmy, że będzie po 3 latach 30 tysięcy złotych w formie ślady. No bo tego wiemy. Mówi się o tym, że tylko stowarzyszenie może działać w taki sposób, żeby pozyskiwać środki zewnętrzne. Ale przecież wszyscy o tym wiemy, że fundacja również może te środki pozyskiwać i to w taki sam sposób, jak i stowarzyszenie. Ja tutaj chciałbym się dopytać, czy powołany zarząd będzie opłacany, bo jeżeli tak, to jaka to będzie kwota, czy też jeszcze może nikt nie wie, jaka to będzie kwota. Jakie to są te koszty, które są niezbędne? Dlaczego przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej jest w jednym paragrafie nieodpłatny, ale w drugim już jest podpłatny, bo są te same rzeczy. Ja tutaj powiedziałem, że na przykład wydawanie książek, tak jak podaję jeden z pierwszych rzeczy, to jako przykład. Poza tym jakie są prowadzone, jakie są te inne działania konieczne do realizacji lokalnej grupy działania? To też postanawiają, jakie to mogą być cele. Jest wymienionych naprawdę bardzo dużo, a jeszcze się tutaj powołuje na jakieś inne cele. Poza tym no, stwierdzam, że jeżeli już będzie ten, jeżeli już będzie akces, że przystępujemy do tego stowarzyszenia, to w paragrafie trzecim zgłaszam wniosek, to się pisze, że w paragrafie trzecim poważnie dostępny do ministra Czerwca, pana Jana Wyszyńskiego, do reprezentowania gminy w organach stowarzyszenia. Ja sądzę, że bardziej kompetentną osobą, lepiej dbającą o nasze finanse, o pozyskiwanie środków zewnętrznych jest pan Przemysław Wieczek i chciałbym tutaj pana Przemysława Wieczka zaproponować, żeby reprezentował, jeżeli oczywiście ten statut, ten projekt uchwały przejdzie, żeby pan Wieczek reprezentował naszą gminę.
Jest to wniosek formalny.
Jest to wniosek formalny.
Dziękuję bardzo.
Dalsze pytania chciałbym zadać po otrzymaniu pewnej odpowiedzi.
Proszę bardzo. Pan wiceburmistrz Kliciński.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Oczywiście problemów z zadaniem przez pana radnego jest tyle, że rozumiem, iż są one wyrazem wielkiej przyjaźni i troski wobec Stowarzyszeń Wodzeń, a zadawanie grupy działania samych w szczególności. Zatem na niektóre spróbuję odpowiedzieć. Z góry zastrzegam, że do wszystkich trudno się odnieść, bowiem statut jest jak zawsze w organizacjach pozarządowych dokumentem, który musi podlegać określonym podstawom prawnym wynikającym z ustaw. W tym przypadku z ustawy o stowarzyszeniach, z ustawy, którą wskazaliśmy w uzasadnieniu dotyczącej w ogóle programu rozwoju obszarów miejskich czwartej osi. I tutaj oczywiście można by zrobić długi, może godzinny, może dwugodzinny wykład na temat tego, czy ten program rozwoju obszarów miejskich, jak on się rozwijał na terenie Europy, jak funkcjonuje już w wielu krajach starej Unii, a także od kilku lat na terenie Polski i innych krajów, które do Unii niedawno przystąpiły. Oczywiście konstruowanie statutu, który już w tej chwili został zaakceptowany przez sąd rejestrowy, odbywa się w określonej procedurze. Lokalna grupa działania jako stowarzyszenie musiała powołać odpowiedni zespół ludzi, którzy się spotkali na walnym zgromadzeniu założycielskim, wybrać podstawową grupę członków założycieli, opracować podstawowe założenia statutowe. Chcę powiedzieć, że w tym procesie korzystaliśmy z istotnej pomocy eksperta Ministerstwa Rolnictwa. No nie mam tutaj akurat dokumentu, ale w gabinecie pozostał jakiego pana Adama Kutyńskiego, który także czuwa na opracowaniu niezbędnej strategii, tak zwanej lokalnej strategii rozwoju. I sprawa jest tak naprawdę prosta. Członkostwo i funkcjonowanie gminy w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandy zmierza do tego, aby zakończyć proces budowy strategii i złożyć do marszałka województwa wniosek, na podstawie którego nastąpi wybór odpowiedniej lokalnej grupy działania, która jako jedyna na danym obszarze będzie obsługiwała oś czwartą programu LIDER, oś czwartą program LIDER. Nie może być sytuacji, iż na jednym terenie działają dwie lokalne grupy działania wybrane przez marszałka. Z góry wiadomo też, jakie są kryteria. Ja nie chcę się rozwodzić na temat wielu, więc nie mogę nie powiedzieć. Na obszar danej lokalnej grupy działania będą przyznawane, oczywiście po spełnieniu wymogów formalnych, tylko formalnych. A jednym z tych wymogów formalnych jest niewątpliwie ten statut, który był warunkiem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenia. Część z tych zapisów, o które pan pytał, akurat z tego wynikają, że statut ten musi być zgodny z zapisami ustawowymi. Dlatego być może w niektórych zapisach wydaje się nieco dziwne to drugie, trzecie pokolenie, tam komu można pożyczki udzielać, komu nie można. To są akurat właśnie przykłady regulacji ustawowych. Ale jaki ma być skutek funkcjonowania lokalnych grup działania, które jak już wspominałem, w całej Europie funkcjonują i przerabiają znaczne środki unijne. W ramach tego programu nasza lokalna grupa działania zgodnie z parytetem liczby mieszkańców w okresie finansowania 2009-2014 uzyska średnio na jednego mieszkańca 146 zł, co daje nam kwotę 8,5 miliona złotych refundacji działań, jakie podejmiemy w ramach tej lokalnej grupy działania w celu aktywizacji obszarów miejskich. I tutaj mogę powiedzieć, użyć ciągła tajemnicy, że w trakcie procedowania strategii już pojawiły się pewne podziały środków, które mają mieć zastosowanie, oczywiście po spełnieniu wymogów formalnych, kiedy wnioski będą rozpatrywane. A przypomnę, że organ uchwałodawczy lokalnej grupy działania, jakim jest Rada, którą zresztą mam przyjemność od 2 lat kierować, będzie bezpośrednio tym organem decyzyjnym, który będzie kwalifikował wnioski do finansowania. Jakie to będą wnioski? Otóż zostały podzielone na 3 rodzaje przedsięwzięć. Po pierwsze, utrzymanie wysokiej atrakcyjności turystycznej obszaru ODD. Po drugie, rozwój działalności gospodarczej opartej na wykorzystaniu zasobów lokalnych. Po trzecie, aktywny wypoczynek mieszkańców obszaru wiejskich na obszarze właśnie ODD. Zaspokojenie, czwarte, zaspokojenie społeczne, kulturalnych potrzeb mieszkańców. Te przedsięwzięcia z kolei zostały podzielone na cztery grupy finansowania również, które polegają na tym, że właśnie w ramach działania LDD musi być wydzielona pula środków na tak zwane różnicowanie kierunków działalności nierolniczej. Chodzi o to, aby ci, którzy byli skoncentrowani tylko na działalność rolniczą, bo niczego innego na swoim małym kawałku ziemi robić nie mogli, aby mogli również znaleźć inne źródła dochodów, na przykład na obszarze gospodarstwa rolnego, założyć przedsiębiorstwo transportowe, czy coś takiego. Tu przewiduje się około 1 miliona złotych wydatków w tym okresie finansowania na naszym obszarze. Całego LDD oczywiście. Druga sprawa, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Też obligatoryjna kwota, obligatoryjny dział, na który muszą być przyznawane środki. Też niespełna 1 milion do finansowania. I te środki będą bezpośrednio kierowane do ludności wiejskiej. Indywidualne wnioski rolników, mieszkańców, przedsiębiorców, drobnych przedsiębiorców na obszarach wiejskich. Trzeci dział, obnowa i rozwój wsi. Najbardziej ważna dla gmin kwestia, bo tutaj akurat my jako samorządy będziemy mieli najwięcej do powiedzenia. Tutaj wstępnie nastąpiła taka alokacja kwoty niespełna 4 miliony złotych, co umożliwi w okresie finansowania zrealizowanych co najmniej dwóch, trzech przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach naszych wsi. Jakie to będą przedsięwzięcia, nie chciałbym tutaj się w to wgłębiać, ale pewne propozycje już są skierowane, że oczywiście wydać te wnioski do realizacji. I czwarta grupa, tak zwane małe projekty realizowane w sołectwach, głównie w sołectwach, ale również przez inne organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich, około 1 miliona złotych, na to będzie można przeznaczyć. To tyle, jeśli chodzi o ten główny cel, w kierunku którego chcemy zmierzać, zakładając stowarzyszenie i przystępując do niego. Teraz odbiegłem, zdaję sobie sprawę, od odpowiedzi na tak bardzo szczegółowe pytania zadane przez pana radnego. To oczywiście uczestniczyłem w części prac na wypracowaniu statutu i mogę od razu powiedzieć. Realizacja przedsięwzięć o charakterze innowacyjno-szkoleniowym i doradczym. Błędna jest interpretacja, jakoby to tylko członkowie tej lokalnej grupy działań mieli się szkolić i być tutaj beneficjentami działań doradczych, seminarium, szkoleń, konferencji. Rzecz polega na tym, że oni będą organizować te szkolenia dla mieszkańców, dla szeroko pojętej całości ludności na tym obszarze. I to się już dzieje. W ciągu tych 2 lat to się już działo i nadal jest w realizacji. Zresztą na terenie naszej gminy też takich szkoleń troszeczkę się już odbyło i takich spotkań są. Przykłady nawet na zdjęciach mogę zademonstrować. Kolejny punkt H paragrafu 7. Prowadzenie innych działań koniecznych do realizacji celów lokalnych grupy działań. No, zapewniam, że są tutaj ukryte jakieś naprawdę tajemnicze, niebezpieczne działania, bowiem trudno przewidzieć przy tworzeniu statutu organizacji, jakie mogą się pojawić inne związane z celami, a te cele są też określone w ustawie, można powiedzieć, potrzebne działania. Nie chciałbym teraz wymyślać na siłę, pokazywać przykład jakiegoś działania, które nie zostało ujęte w podpunktach od A do G, ale myślę, że to jest dość typowa i logiczna technika tworzenia statutów nie tylko tej organizacji pozarządowej, jaką jest lokalna grupa działania, a ta akurat ma wyjątkowo szczególne do spełnienia zadania. Te tajemnicze cyfry i liczby, o których pan sądził, że są odniesieniem do jakiegoś regulaminu, to polska klasyfikacja działalności. Wymóg rejestrowy, sądu rejestrowego, jeżeli statut ma być przejrzysty i po to, aby można było tę działalność odpłatną i nieodpłatną realizować. A to, że się powtarzają różne rodzaje działalności w zakresie odpłatnej i nieodpłatnej, jest oczywiste. Bo takie stowarzyszenie będzie prowadziło część działań odpłatnych. Jeżeli będzie taka potrzeba i możliwość zarobienia pieniędzy na przeprowadzeniu szkolenia odpłatnego, bo będzie taka potrzeba, jeżeli będzie chciał z tego skorzystać i stowarzyszenie będzie mogło tę rolę konsultingową spełnić, to spełni. Rynek pokaże, czy to jest możliwe. Ambicją stowarzyszenia jest prowadzenie także takiej działalności, która przysporzy się do tego. która przez to wyśleła. A zapewniam, że oczywiście stowarzyszenie, tak jak dotąd, zamierza mieć pracowników etatowych, tak jak dotąd zamierza mieć, prowadzić biuro, wyposażone biuro, na które zresztą środki zostały przeznaczone z programu rozwoju obszarów wiejskich już w poprzednim okresie finansowania, a więc biuro istnieje, na razie dość tanie, dzięki życzliwości władz miasta Chojnic, budynku Szlachnicy Chojnickiej, biuro jest wyposażone, w biurze mogą się spotykać członkowie organów stowarzyszeń. To no, kolejne sprawy. Tutaj już nie będę się w szczegóły wdawał, jeśli chodzi o te obligacje rodzinne, w którym pokoleniu, w której linii własnej, ale to są po prostu zabezpieczenia, które w organizacjach mających podłoże ustawowe muszą być, pokazujące do jakiego momentu taka pomoc jest możliwa, po to właśnie, aby nie było tam zjawisk aferowych, kumoterstwa, nie wiem, partykularnej pomocy swoim. Nie będę tego tematu rozwijał. Przykład ustawy o działalności pożytku publicznego pokazuje, kto może być członkiem na przykład komisji rewizyjnej w przypadku, kiedy ktoś z jego rodziny jest na przykład członkiem organu decyzyjnych czy innych organów takiego stowarzyszenia. Pani mecenas ewentualnie w tych kwestiach mogłaby tutaj bardziej przybliżyć. Natomiast, Szanowni Państwo, mogę z satysfakcją powiedzieć, że grono osób z terenu naszej gminy, które na razie funkcjonowały aktywnie, działały w fundacji, a które w stowarzyszeniu też już są i były w grupie założycielskiej, są gwarantem, że te pieniądze, które będą w sferze decyzji, pośredniej decyzji, bo ostateczne decyzje o dofinansowaniu będą oczywiście wydawane przez Urząd Marszałkowski, będą podejmowane racjonalnie i sprawiedliwie, chociaż oczywiście jak w przypadku wszystkich konkursów, bo wiele rzeczy będzie tam w drodze konkursu, będą i tacy, którzy złożą wniosek, a dofinansowania nie dostaną. Chcę też powiedzieć, że wójtowie i burmistrzowie aktywnie uczestniczą w porządku, pan burmistrz Jankowski osobiście również, w wielu spotkaniach lokalnej grupy działania brał udział w warsztatowych spotkaniach dotyczących tworzenia strategii, gdzie była mowa właśnie o podziale parytetowym przyszłych środków, które jeszcze są trochę wirtualne na razie, ale już w 2009 roku Program Rozwoju Obszarów Wiejskich do 4 lider rusza. Dużo mówię za dużo. Przepraszam Panie Przewodniczący.
Dziękuję bardzo. No, bardzo obszerne wystąpienie.
A wielokrotnie?
Pana burmistrza Wyszyńskiego. Pan burmistrz pozwoli. Bardzo obszerne wystąpienie, przybliżające bardzo mocno stopniu. Mam nadzieję, że panu radnemu Brzuchińskiemu pewne rzeczy wyjaśniono. Czy pan burmistrz by chciał jeszcze dodać coś?
Tutaj pan było pytanie o wynagrodzenie. Oczywiście w lokalnej grupie działania dotąd też byli pracownicy etatowi, co prawda w bardzo minimalnym zakresie i w kolejnym okresie finansowania są także zaplanowane środki. One nawet w odpowiednim procencie, co wynika z ustawy, muszą być na funkcjonowanie RGB zapewnione. Będą także pracownicy etatowi. Oczywiście.
Dziękuję bardzo.
Co do zarządu musiałbym to sprawdzić, ale mogę odpowiedzieć na Radę Fundacji. Bo w kwestii Rady Stowarzyszenia, przepraszam. W kwestii Rady akurat miałem swój głos i z góry zapisaliśmy, że członkowie Rady wykonują swoje prace nieodpłatnie. Ale zarząd będzie być może
przekazanie majątku było pytanie.
Powiem szczerze, że nie będę tutaj błądził i szukam jakiejś ekstra odpowiedzi na to, ale zwykle w przypadku likwidacji organizacji taki zapis w statucie wskazuje kierunek, chociaż trudno zakładać tutaj, że stowarzyszenie będzie dysponowało jakimś naprawdę dużym majątkiem. Ten majątek to będzie tylko to, co będzie stanowiło wyposażenie biura. Nawet nie biuro, samo wyposażenie biura. Więc co z tym?
Dziękuję Panie Burmistrzu. Proszę bardzo, Pan Sekretarz, bo była sprawa poruszona,
tak,
objęcia przedstawiciela.
Reprezentowania stowarzyszenia. Chciałem bardzo panu podziękować za tak pozytywną opinię o mnie, ale po pierwsze pan wiceburmistrz Wiszczyński od początku uczestniczy w pracach RGD Sandry Dudy, a po drugie to burmistrz jako osoba reprezentująca gminę na zewnątrz proponuję ewentualnie, kto jego zastępcy tę funkcję będzie pełnił i nie wyobrażam sobie, żeby ta kandydatura zgłoszona była w jakikolwiek sposób.